Tematem dzisiejszego naszego nocnego spotkania jest konferencja wygłoszona przez Jego Ekscelencję księdza Stanisława, biskupa księdza Stanisława. Przepraszam, konferencja wygłoszona przez księdza biskupa Stanisława Wielgusa o tym, jak współczesny świat wpływa na nas wszystkich, co nam preferuje i jak my jako chrześcijanie mamy się wobec tego wpływu obronić. Zapraszam Państwa do wspólnych rozmów. Wysłuchaliśmy pierwszej części tejże konferencji. Przed nami jeszcze druga część, ale zanim ją wysłuchamy, zapraszam do wspólnych rozmów. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Słucham Panią.
Radio Maryja?
Oczywiście, że tak.
Chciałabym słów dołączyć do wypowiedzi i pięknej prelekcji, którą wygłosił ksiądz biskup Wielgus.
A kto do nas telefonuje? Możemy...
Irmina z Warszawy.
Słuchamy Panią.
No, ja chciałam... Już mogę mówić, tak?
Cały czas, od pierwszych słów jesteśmy na antenie.
Jesteśmy cały czas na antenie, tak?
Oczywiście. Pani ma zapewne radio włączone i tak powinno... Wyłączone i tak powinno być, dlatego trudno Pani w to uwierzyć, może.
Chciałam powiedzieć, że... Straszną rzeczą w tej chwili jest zarówno w Polsce, jak i na świecie niszczenie symboli religijnych, bo to nas uporządkowuje. Kiedy mamy krzyżyk na szyi, kiedy mamy przy sobie różaniec, to nawet jeżeli jest jakaś sytuacja, w której człowiek mógłby sobie gdzieś jakąś ulgę stworzyć i na przykład zrobić coś nie całkiem w porządku, to tego dyscyplinuje. Nie okłamie, nie wymyśli sobie czegoś, nie zrobi czegoś, co byłoby wbrew zasadom. No to przyznam się do końca, ponieważ dzwonię do Radia Maryja, a traktuję to radio jako radio rodzinne, naszej rodziny Radia Maryja. Powiem, że ksiądz biskup Wielgus jest moim wujkiem. Dla nas jest to wujek Staś po prostu. I chciałam powiedzieć, że jak tylko mogę, to uczestniczę w konferencjach czy w mszach świętych celebrowanych przez księdza biskupa. I później słucham, obserwuję też ludzi, którzy wychodzą z tych konferencji czy po homiliach głoszonych przez biskupa. Słucham ich reakcji, obserwuję, czy wynoszą coś tych słów wszystkich, które zostały wypowiedziane. Tak się składa, że wujek zawsze miał dużo do powiedzenia, dużo ważnych rzeczy. I nie wszyscy potrafią słyszeć od razu o wszystkich tych ważkich sprawach, ale jedno co po tylu latach, kiedy wujek jest księdzem, później był rektorem KUL-u, później został biskupem. To, co charakteryzuje wszystkie jego wystąpienia publiczne, to jest wiarygodność. To jest to, że ja jako siostrzenica mogę potwierdzić, że wszystko, co mówi, jest po prostu prawdą. I nawet jeżeli ktoś tego nie zrozumie, czy nie usłyszy, słucha, ale nie słyszy w danym momencie, to po dniu, tygodniu, może po miesiącu dotrze do niego bardzo głęboko i zostawia ślad. Dlatego chciałam bardzo podziękować naszemu dziennikowi Radiu Maryja, że te katechezy są powtarzane, że są rano, po południu i w nocy, że nasza wspaniała Polonia może słyszeć te słowa z Polski. Słowa pełne lęku i obaw o przyszłość tego świata, bo rzeczywiście jest taki czas, kiedy odpowiadając za wychowanie następnego pokolenia, bo ja już mam 3 córki, które 2 studiują, a 3 ma 4-latkę, wychowując je, cały czas mam na względzie to, że dookoła jest zło, które bardzo słychać, bardzo widać, ale tak jak w tej homilii też jest powiedziane, świat jest dobry. Jest dużo dobra. Widać to przy okazji wszystkich wizyt papieskich na całym świecie. I to jest taka nasza pomoc. Nie wiem, czy...
To znaczy, ja bardzo się cieszę i dziękuję Pani za ten telefon, za odwagę. No i gratuluję, że tak Pani może znać Jego Ekscelencję księdza Stanisława Jurgusa. Ja księdza biskupa najpierw poznałem poprzez lekturę jego prac filozoficznych, następnie poprzez lekturę listów, które jako rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozsyłał po Polsce, w które również byliśmy zasłuchani, a były to listy bardzo zaangażowane w troskę i życie społeczne naszej ojczyzny, nas Polaków. No i teraz słowa konferencji, kazań, homilii, które również nam przekazuje jako pasterz Kościoła. Ale też Pani wspomniała o lęku, o obawie. Są to te dwie rzeczy, które po prostu są, ale też przez lęk, dzięki obawom, dzięki lękom, możemy mieć nadzieję.
Tak. No, nadzieja, wiara wiąże się z nadzieją.
I dzięki temu ten chrześcijański optymizm może w nas być i zawsze możemy go żywić poprzez modlitwę, poprzez nauczanie, poprzez słowa. I raz jeszcze Pani wspomniała o tym, że my powtarzamy, tak, bo niektóre słowa są tak cenne, czyjeś myśli, czyjeś spostrzeżenia, czyjeś refleksje, a przede wszystkim wiedza poparta konkretnym przykładem, jak Pani również o tym świadczy, jest tak cenna, że należy ją rozważać, należy czynić nad tym refleksję. Więcej, ci, którzy chcą do tego wracać, mogą do niej wracać, czy to właśnie słuchając, czy biorąc do ręki tekst, chociażby z naszego dziennika już wkrótce, tak jak słyszeliśmy z ust ojca dyrektora, będzie można nabywać w postaci zapisu, czy to na płycie, czy na kasetę.
Fundacji
Nasza Przyszłość. Przypomnę tylko Państwu adres. To jest ulica Klasztorna 16 78 400, Szczecinek. Pozdrawiamy Szczecinek przy tej okazji. Fundacja Nasza Przyszłość, ulica Klasztorna 16 78 400, Szczecinek.
Chciałam powiedzieć, że moje starsze córki, które już studiują, jedna jest na architekturze, druga na medycynie, skończyły dobre licea warszawskie. I to, co powodowało zawsze we mnie lęk, to wysłanie dzieci do szkoły, gdzie zaczyna działać na ich świadomość, na ich psychikę, na ich poglądy grupa nauczycieli, niekoniecznie myślących w sposób pozytywny o wychowaniu młodzieży, niekoniecznie trzymających się zasad, które kierują mną przy wychowywaniu dzieci. No tak się dobrze złożyło, że szkoły, do których trafiły, prowadziły lekcje religii, spotykały się z katechetami i były to klasy młodzieży rozdyskutowanej. Kiedyś, ponieważ ja jestem artystą plastykiem...
Ale jeszcze przerwę Pani, ale mądrze rozdyskutowanej i pod kierownictwem na pewno kogoś doświadczonego, autorytetu.
Tak. W każdym razie co chciałam powiedzieć, że kiedyś zostałam zaproszona na jedną z lekcji wychowawczych zaraz po moim tym spotkaniu ze mną była religia. Spotkałam się też z księdzem katechetą i tam to nasze spotkanie przeciągnęło się jeszcze na czas lekcji religii. Byłam przy niej obecna, rozmawialiśmy na temat współczesnych problemów młodzieży. Takich prostych gestów, jak zdejmowanie czapki przed kościołem, czy ściszanie rozmów, kiedy się jest nawet poza mszą w kościele. I w pewnym momencie ktoś z młodzieży zadał pytanie, no tak, ale na przykład jeżeli ktoś jest żonaty, dzieciaty, przychodzi do konfesjonału spowiadać się, ma jakieś problemy, no to skąd taki ksiądz może rozumieć takie problemy, które ma ten człowiek, skoro w takim stanie nie był ksiądz? No i tutaj od razu odpowiedź zarówno księdza katechety, jak i nawiązując do tego, że rozmowa dzisiejsza, nocna jest w nawiązaniu do słowa głoszonego przez biskupa, że nikt nie jest tak bardzo doświadczony, jak właśnie osoba słuchająca spowiedzi różnych ludzi, znajdujących się w różnym stanie. Natomiast wujek, będąc przez 3 kadencje rektorem KUL-u, poznał problemy młodzieży i problemy tego świata z różnych stron. To nie jest tylko doświadczenie jednego człowieka, który ze swojego punktu widzenia patrzy i obserwuje, co się wokół niego dzieje. To w stolesi biskupi polscy mają właśnie ten kontakt zarówno z laikatem, jak i z ludźmi, którzy są daleko od Kościoła, i ich sądy, poparte wielką wiedzą filozoficzną, teologiczną, wygłaszane publicznie, ale nie tylko, w rozmowach prywatnych również, są bardzo ważnym zdaniem, wskazującym na to, co się dzieje, jakie są przemiany, wskazują rzeczy, o których taki zwykły zjadacz chleba, który zajmuje się no, w naszych czasach głównie zdobywaniem środków do tego, żeby w ogóle utrzymać siebie i rodzinę przy życiu, nawet nie bardzo może spostrzec pewne przemiany i ich skutki. Skutki na przykład tego, jak się głosuje, widać dopiero później, prawda, kiedy ludzie wybrani stanowią władzę. Natomiast ludzie, którzy patrzą z pewnym dystansem, a jednocześnie mając ogromne kontakty i wiedzę, tak jak mówię, co jest bardzo istotne, potrafią jak gdyby wyprzedzić myślą swoją, działania, które nastąpią później. Dlatego takie głośne, często powtarzane przez księży, przez duchownych słowa, żeby mieć się na baczności, żeby modlić się, żeby zawsze szukać ratunku w Bogu. No i to jest wspaniała rola naszego radia, którego jesteśmy wszyscy fanami.
Dziękuję Pani serdecznie za rozmowę, za refleksję. Dziękuję. I za odwagę. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ludzkość XX wieku przeżyła dwa straszliwe, bezbożne ze swojej istoty totalitaryzmy, gwałtownie i krwawo zwalczające religię, komunizm i hitleryzm. Obecnie niestety mamy do czynienia z innym, antyreligijnym totalitaryzmem, a mianowicie z totalitaryzmem bezideowości. Wszystkie powyższe totalitaryzmy pochodzą z jednego intelektualnego źródła, a mianowicie z antychrześcijańskiej myśli oświeceniowej, która nienawidzi religii i która dąży konsekwentnie do ustanowienia tak zwanego państwa ateistów. Narody mało się niestety uczą z przeżytej historii albo szybko zapominają o tym, co przeżyły. Niemcy po II wojnie światowej, mając świadomość niewyobrażalnych wprost zbrodni, do jakich doprowadzili, żyjąc i działając według hitlerowskiego prawa oderwanego od Boga i jego dekalogu, aby się ustrzec tego na przyszłość, wprowadzili do swojej konstytucji odwołanie do Boga. Dziś zaczynają to bagatelizować. Prośmy Boga, aby oni i inne narody uświadomiły sobie starą historyczną prawidłowość, że ten, kto łatwo zapomina o dokonanych w przeszłości zbrodniach, będzie je musiał przeżyć raz jeszcze. W ten sposób liberalna edukacja wykorzenia prawdziwy cel wychowania, jakim jest wszechstronne ukształtowanie człowieka, by wiódł godziwe życie. Należy stwierdzić, że tego rodzaju otwartość, która neguje rolę rozumu, która dokonuje destrukcji w zakresie nauki, dokonuje także destrukcji w zakresie filozofii, teologii, religii, społeczeństwa. To, że ludzie wypowiadają różne poglądy, nie jest dowodem na to, że żaden z tych poglądów nie jest prawdziwy i że wszystkie są sobie równe. Zawsze wiedziano o tym, że istnieje wiele sprzecznych ze sobą poglądów na dobro, na zło, ale traktowano to jako bodziec do prowadzenia badań na ten temat, co rzeczywiście jest dobre i co rzeczywiście jest złe. Współcześni relatywiści uważają takie badania za niemożliwe. W ten sposób uśmiercają prawdziwą otwartość i głoszą jej karykaturę. Otwartość poprawności politycznej bowiem to tylko schlebianie bieżącym gustom kompletny subiektywizm i naśladowanie najbardziej prymitywnych wzorców. Rodzący się z takiej postawy i rozpowszechniany dziś subiektywizm religijny wyjaławia duchowo i sam nic nie wnosi. Społeczeństwa, któremu ulegają, nie wychowują już dzieci, lecz tylko je hodują. Nie mają im do zaofiarowania nic istotnego, jeśli chodzi o wizję rzeczywistości, o wzorce do naśladowania, czy też o poczucie głębszej więzi z bliźnimi. Aby przetrwać i wypełnić swoje zadania, rodzina wymaga delikatnego połączenia natury i nadnatury, wymiaru ludzkiego i wymiaru boskiego. Podstawą rodziny jest zrodzenie dzieci, lecz jej celem jest wychowanie kulturalnych ludzkich istot, nauczenie ich odróżniania dobra od zła, wpojenie im szacunku dla autorytetu boskiego i ludzkiego, nauczenie ich praw boskich i ludzkich. Rodzina powinna znać przeszłość i mieć program na przyszłość. Powinna umieć oprzeć się oszustwom we wszystkich wymiarach występującym. Powinna być związana z Bogiem, nastawiona na trwałość, wierność i miłość. Powinna szanować prawo moralne, od którego nie mogą jej odwieść pragmatyczne cele. Jeśli tego nie ma, jeśli cel rodziny widzi się we wspólnych posiłkach tylko, w zabawach, podróżach i we wspólnym oglądaniu telewizji, a nie we wspólnym myśleniu i w rozwoju moralnym, to wszystko wcześniej czy później rozpadnie się w gruzy. Przez wieki dla wielu narodów podstawą życia i kultury była Biblia, jednocząca wszystkich, starych i młodych, wykształconych i niewykształconych, bogatych i biednych. Biblia dawała wizję rzeczywistości, wyznaczała hierarchię wartości, wskazywała na absolut i na boskie prawo moralne. Biblia była i jest nadal kluczem do zrozumienia całego dziedzictwa kultury euroatlantyckiej. Bez Biblii ginie idea porządku wszechrzeczy. Pozostaje konsumpcja, zakupy, seks i sukces. I nic więcej. Bez Biblii rodzice nie są w stanie nauczyć swoich dzieci cnoty moralnej i intelektualnej. Bez Biblii, czyli Pisma Świętego, i bez Boga rodzice tracą kontrolę nad swoim domem. Często nie chce się im już tej kontroli sprawować. Oddają ją tak zwanemu wielkiemu bratu. Liberalne media dla celów, o których była mowa, i dla pieniędzy podlizują się każdemu. Hołdują instynktom, hedonizmowi i podkopują wszystko to, co składa się na budowanie charakteru i cnoty. W dużej mierze dzięki nim to, co tandetne, płytkie, często bezdennie głupie i ordynarne, stało się sprawą duchową i wzorcem postępowania dla milionów ludzi. Tymczasem bez Pisma Świętego, bez Boga, umysł ludzki pustoszeje, staje się zwierzęcy, animalny. Nikomu nie uda się jakakolwiek prawdziwa moralna edukacja młodego pokolenia, jeżeli nie zostanie jego umysłowi, jego wyobraźni ukazana wizja moralnego kosmosu z nagrodą za dobro i z karą za zło, które są jednoznacznie określone. Jak mogą wychowywać swoje dzieci rodzice, którzy sami nie wiedzą, w co wierzą, a tym dzieciom nie są w stanie powiedzieć nic więcej, jak tylko to, że pragną ich szczęścia i spełnienia marzeń. To jest cały testament duchowy, który mają im do przekazania, i cała hierarchia wartości. W ostatnich dziesiątkach lat namnożyło się przy tym wielu nauczycieli wartości. nie rozumiejących, czym naprawdę te wartości są i mylących wychowanie moralne z propagandą aborcji, antykoncepcji, homoseksualizmu i całej rewolty seksualnej, która w imię wyzwolenia człowieka od tak zwanych zniewoleń religijnych, narodowych, rodzinnych i moralnych wyrzuciła już seks poza sferę moralności, czyniąc z niego adorowanego przez kramarczną współczesną kulturę bożka. W konsekwencji powszechna dziś erotyzacja życia przenika za pomocą liberalnych mediów świadomość całych społeczeństw, sięgając także niestety dusz kandydatów do kapłaństwa i samych kapłanów. Nowa, liberalna moralność odrzuca nie tylko chrześcijańską cnotę wstrzemięźliwości seksualnej, lecz wszystkie chrześcijańskie, a także greckie, arystotelesowskie cnoty. Ona nie zamierza kształtować człowieka żyjącego subspecie eternitatis, to znaczy uwzględniającego nadnaturę, nadprzyrodzoność, liczącego się z Bogiem i jego moralnym prawem. Ona chce wychowywać ludzi pragmatycznych, żyjących, jak mówili scholastycy, subspecie huius seculi, to znaczy bez jakiegokolwiek kontaktu z rzeczywistością transcendentną, Bożą, mających na uwadze wyłącznie swoją korzyść. Przeciwieństwem tak pojętych cnotliwych ludzi nie są ludzie źli, występni, podli, lecz zwłaszcza duchowni, którzy pragną ograniczać ludzką wolność przez przypominanie im o czekającym każdego sądzie Bożym i o obowiązku przestrzegania dekalogu i prawa naturalnego. Wszystkie powyższe wątki, dotknięte zaledwie w tym wystąpieniu, a także wiele innych tu nierozważanych, składają się na to, co nazywamy procesem sekularyzacji współczesnego świata. Bez żadnej wątpliwości proces ten dotknął wiele społeczeństw dawniej chrześcijańskich i głęboko żyjących sfero sakrum. W ciągu kilkudziesięciu zaledwie lat niektóre narody, które identyfikowały się z katolicyzmem, żyły życiem sakramentalnym, wydawały tysiące gorliwych kapłanów, misjonarzy, myślały kategoriami ewangelicznymi, stały się kompletnie pogańskie. To jest naprawdę straszne. Społeczeństwa te nie tylko odeszły od katolicyzmu, ale tracą już całkowicie potrzebę Boga i co za tym idzie, potrzebę zbawienia. Nastawienie życiowe wielu ludzi pozostających pod wpływem wcześniej przedstawionych ideologii liberalnych jest zdeterminowane przez przekonanie, że można żyć bez po chrześcijańsku rozumianego Boga. A może nawet żyć lepiej. W okresie oświecenia i w okresie oddziaływania ateistycznych, redukcjonistycznych nurtów pooświeceniowych, takich jak marksizm, scjentyzm, pozytywizm i inne, co miało miejsce w wieku XIX i XX, które to nurty odrzucały religię objawioną w imię rozumu i nauki, chrześcijańscy apologeci bronili wiary, przytaczając argumenty, że sama nauka człowiekowi nie wystarczy dla zrozumienia otaczającego go świata i siebie samego, że zwłaszcza nie jest w stanie odpowiedzieć na światopoglądowe pytania egzystencjalne, takie jak skąd jestem, po co żyję, dlaczego cierpię, jaki jest sens mojej egzystencji, skąd zło i na tym podobne pytania. Poczynając od drugiej połowy XX wieku wraz z rozczarowaniem, jakie przyniosły ludzkości scjentystyczne prądy myślowe, przyrzekające znaleźć w rozumie i w nauce panaceum na wszelkie zło, tym także odpowiedzi na wszelkie dręczące pytania człowieka, nowoczesny sekularyzm nie odwołuje się już do nauki, ponieważ oskarża ją o spowodowanie, świadome lub bezwiedne, wielkiego, niewyobrażalnego we wcześniejszych epokach zagrożenia dla egzystencji gatunku ludzkiego, dla środowiska naturalnego i dla całej ludzkiej cywilizacji wskutek stworzenia broni masowej zagłady, i wielu innych wynalazków, które można wykorzystać do złych moralnie działań, jeśli opanują je terroryści lub inni ludzie złej woli. Współczesny sekularyzm nabrał cech pragmatyzmu, który ze sfery swojego zainteresowania oficjalnie wyłącza wszystko to, co nie przynosi konkretnej, praktycznej korzyści współczesnemu człowiekowi. Ów pragmatyzm współczesny przestał się zajmować pytaniami egzystencjalnymi. Nie interesuje go odpowiedź na żadne ostateczne pytanie. Jego centralnym punktem zainteresowania staje się odpowiedź na pytanie, jak uniknąć cierpienia w różnych jego postaciach oraz niesprawiedliwości i jak dobrze się zabawić. Jak powiada znany niemiecki profesor teologii fundamentalnej i dogmatycznej Peter Neuner, język religijny zanika z życia wielu dawniej chrześcijańskich narodów. Liczni ludzie żyjący we współczesnych, sekularyzowanych społeczeństwach nie lękają się już śmierci bez Boga, bez sakramentów świętych. W swoim codziennym życiu całkowicie obywają się bez Niego i nie mają przy tym poczucia jakiejkolwiek straty. Także w konfrontacji ze śmiercią i kwestiami ostatecznymi, dotyczącymi własnej egzystencji, nie popadają w jakieś szczególne zwątpienie, rozpacz czy poczucie beznadziejności. Sprawdza się to, mówi Neuner, co w XIX wieku powiedział Auguste Comte. Dla wielu ludzi Bóg odszedł, nie pozostawiając żadnych śladów. To wszystko są fakty, z którymi kapłani w krajach zachodnich spotykają się na co dzień. Polscy kapłani, pracujący zwłaszcza w wielkich miastach, spotykają się z nimi również coraz częściej. W tej sytuacji rodzi się pytanie, czy współczesny kryzys religii, wyrażający się w sekularyzmie, jest zjawiskiem linearnym i nieodwracalnym? Mamy nadzieję, że tak nie jest. Kryzys wiary i postaw z niej wynikających towarzyszy Kościołowi od początku jego istnienia. Ślady tego zjawiska odnajdujemy już w czasach apostolskich. Nie można, jak powiada holenderski profesor teologii pastoralnej z katolickiego uniwersytetu w Nijmegen, van der Ven, patrzeć na historię chrześcijaństwa z perspektywy utraconego raju. Ponieważ chrześcijaństwo nigdy takim rajem nie było. W pierwszych trzech wiekach swojego istnienia Kościół był religią mniejszości. Jak mówi socjolog Radney Stark, około 100 roku po Chrystusie żyło na świecie nie więcej niż 7 tysięcy chrześcijan. O około roku 200, około 200 tysięcy na około 60 milionów ówczesnej populacji. Po edykcie mediolańskim z 313 roku chrześcijaństwo stało się rzymską religią państwową i chrześcijan znacznie przybyło. Ale już święty Augustyn, zmarły w roku 430, skarżył się, że spośród chrześcijańskich mieszkańców Hippony, której był biskupem, Hippony z drugiej połowy IV wieku, tylko niewielu regularnie uczęszczało do kościoła, a niektórzy pojawiali się w nim tylko z okazji największych świąt. Nawet w średniowieczu, kiedy chrześcijaństwo zakorzeniło się już bardzo mocno w wielu europejskich krajach, pobożność większości chrześcijan pozostawiała wiele do życzenia, tym bardziej w czasach nowożytnych. Niepodobna w sposób naturalny przewidzieć, co będzie z religią w przyszłości. Czy będzie się rozwijać, czy też zanikać. Jak twierdzą dziś zgodnie uczeni, nie istnieją żadne prawa rządzące religią, które pozwalałyby przewidzieć jej przyszłość. Formułowane w XIX, jeszcze w XX wieku prawa społeczne i kulturowe okazały się być jeszcze jedną ze scjentystycznych fikcji i zniknęły już z badań naukowych. Wszystko wskazuje raczej na to, że sekularyzm nie rozwija się linearnie, że osiągnąwszy w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku w wielu społeczeństwach swoje apogeum, czyli swój najwyższy punkt, dziś się załamuje, a religijność wraca do tych społeczeństw szeroko falą. Niektórzy uważają, że współczesny świat emanuje wprost religijność. Zdaniem takich wybitnych socjologów jak Peter Berger i Thomas Luckman, religia w Europie i w Ameryce, mimo zdawać by się mogło spektakularnego zwycięstwa sekularyzmu w życiu publicznym, wcale się nie cofa i bynajmniej nie znika z życia milionów ludzi. Stała się tylko mniej uchwytna, mniej określona i mniej kościelna. Poddała się bowiem wpływom postmodernizmu. Obraz Boga utracony w procesie sekularyzacji przez wielu ludzi wraca do ich świadomości. Ale jest to już obraz przetransformowany. Obraz Boga niechrześcijański, który charakteryzuje się, jak mówią badacze, następującymi cechami. Po pierwsze, w tym obrazie nie ma wyobrażenia Boga absolutnie transcendentnego. Bóg nie jest już uważany za bezpośrednie i kontrolujące wszystko, co dzieje się w życiu przyczynę. Nie traktuje się go jako wszechmocnej istoty wpływającej bezpośrednio na losy świata i ludzi. Miejsce tego przyjmuje się tak zwaną immanentną transcendencję Boga. To znaczy Boga działającego w człowieku, niezależnie od jakiegokolwiek działania Kościoła. Przez wielu ludzi powracających do owej nowej religijności odrzucane są takie rzeczywistości jak Kościół hierarchiczny, kapłaństwo, posłuszeństwo nakazom i zakazom religijnym, poczucie grzechu, winy, pokuty itd. Podobnie jak dla myśliciela XVII-wiecznego Spinozy, także dla wielu współczesnych ludzi Bóg stanowi wewnętrzną przyczynę wszechrzeczy. To oznacza, że wszystkie rzeczy i wszyscy ludzie są w Bogu i poruszają się w Nim, chociaż nie znaczy to, że się z Bogiem utożsamiają. W konsekwencji więc przyjęcia obrazu Boga bez wymiaru transcendentnego wykluczone zostają ze świadomości wielu ludzi takie religijne pojęcia jak ingerencja Boża w losy ludzi i świata, opatrzność Boża oraz działania Boże. Drugą cechą owego przetransformowanego obrazu Boga i wiary w Niego jest swojego rodzaju powrót starego politeizmu, starego pogaństwa, który przybiera dziś formę politeizmu postmodernistycznego. Cytowany wcześniej van der Ven, mówiąc o tych sprawach, cytuje Józefa Brodskiego, który powiedział następujące słowa. To, że złamaliśmy pozycję starych bogów i wyrzuciliśmy ich z im poświęconych świątyń, nie oznacza, że przestali oni istnieć, ci starzy bogowie, symbolizowani przez dramaty, konflikty, paradoksy, dylematy i sprzeczności ludzkiej egzystencji odżywają dziś w duszach wielu ludzi, wierzących w najrozmaitsze, niezwiązane niczym z chrześcijaństwem siły duchowe, wyobrażane niegdyś w starożytności przez takich bożków jak Tychę, czyli przypadek, Anankę, czyli konieczność i Moira, czyli los, a także w różne moce i energie, o których mówi spirytyzm, astrologia i magia. Ludzie przyjmujący taki obraz Boga nie widzą już w nim jedynego, decydującego o wszystkim stwórcy świata. Są zwolennikami raczej politeizmu, swojego rodzaju neopogaństwa niż monoteistycznej prawdziwej religii. Jest to tak zwany politeizm postmodernistyczny. Jego przykładem jest dziś wspominany już wcześniej New Age, któremu Stolica Apostolska poświęciła jeden z ostatnich dokumentów. Przedstawił go kardynał Paul Popart, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury, który przy okazji tej prezentacji powiedział, że czy się to komu podoba, czy nie, toczy się dziś walka umysłu i serca ludzkie między chrześcijaństwem a nowymi ideologiami i kultami. New Age zaciera różnicę między stwórcą a stworzeniem, między dobrem i złem. Prąd ten, odmawiając konfrontacji ze śmiercią i cierpieniem, jak mówi Popart, oraz odrzucając pojęcie grzechu, prowadzi do destrukcji społecznej. Nie podejmuje próby racjonalnego budowania przyszłości, a koncentruje się na irracjonalnym przepowiadaniu tej przyszłości z gwiazd. Ewangelię. W tym ewangeliczną przypowieść o talentach, która poleca człowiekowi wszechstronny rozwój, ten postmodernistyczny politeizm zastępuje horoskopami i wróżbami. Odrzuca przy tym odkupienie, przyjmując tezę o panteistycznym wtopieniu się człowieka w kosmos. Trzecią cechą owego postmodernistycznego obrazu Boga jest traktowanie go jako rzeczywistości nieosobowej. Ludzie pozostający pod wpływem takiego myślenia nie uważają Boga za osobę, lecz za nieosobowe tchnienie, za wewnętrzną moc, za impuls do działania, za nieosobową energię, za dynamicznie działającą siłę, która w człowieku żyje, która jest bodźcem do działania i która otaczając go całkowicie, jednocześnie go w sobie zawiera. Należy zaznaczyć jednak, że w świadomości wielu współczesnych ludzi Bóg jawi się także jako jednocześnie nieosobowy i osobowy. Uważają oni, że są to dwa aspekty jego natury. Gdy o Bogu myślą, traktują go jako rzeczywistość nieosobową. Gdy natomiast się do niego modlą, co im się czasem zdarza, widzą w nim osobę. Czwartą cechą postmodernistycznego obrazu Boga jest jego aikoniczność, to znaczy niemożność ujęcia Boga w jakichkolwiek zmysłowych czy intelektualnych przedstawieniach i wyobrażeniach. Wydaje się, że wraca tu apofatyczna, negatywna teologia, charakterystyczna zwłaszcza dla myśli neoplatońskiej, która wyraża przekonanie, że o Bogu można powiedzieć tylko to, kim i czym On nie jest, a nie to, kim czy czym jest.
Wysłuchaliśmy, drodzy Państwo, drugiej części konferencji księdza biskupa Stanisława Wielgusa, zatytułowanej Kapon wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie. Kapon wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie to temat konferencji księdza biskupa Stanisława Wielgusa, ordynariusza płockiego. Te konferencje emitujemy w czasie katechez w Radiu Maryja od poniedziałku do czwartku o 8.30 i 17.10. Informujemy także, że będziemy powtarzać fragmenty konferencji w programie dla USA po godzinie 2 w nocy, a także w programie nocnym, kiedy powtarzamy poranną katechezę. Konferencja Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Wielgusa, ordynariusza płockiego na temat kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie. Przez 4 dni, od poniedziałku do czwartku, prezentujemy kolejne części konferencji w katechezach w Radiu Maryja, a także, jak już informujemy, w programach dla słuchaczy żyjących na emigracji za oceanem. Bardzo gorąco polecamy i zapraszamy do wysłuchania.
A ta konferencja jest tematem naszych dzisiejszych rozmów w Radiu Maryja. Jeszcze 20 minut nam zostało do godziny drugiej, 20 minut naszych rozmów, w których właśnie czynimy refleksję nad słowami konferencji wygłoszonej przez księdza biskupa Stanisława Wielgusa. Numery do naszego studia w Toruniu 655-23-55. To dla słuchaczy z Polski Północnej, dla słuchaczy z Polski Południowej 655-23-56. Słuchaczem z zagranicy telefonują pod następujące numery 655-23-33 i 655-23-66. proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto telefonuje do nas, skąd?
Jerzy z Warszawy.
Słuchamy Pana.
Ja miałbym takie trzy uwagi, to znaczy miałbym jedną prośbę. Gdyby Radio Maria mogło...
To znaczy tak, Panie Jerzy, czy Pana telefon jest związany z dzisiejszą konferencją, z treścią wysłuchanej konferencji?
Tak.
To więc jakie refleksje się Panu nasuwają, z tym, co Pan usłyszał?
Pierwsza refleksja to mi się nasuwa taka, miałbym ogromną prośbę, gdyby to kazanie księdza biskupa Wielgusa można było na kasecie lub na płycie CD.
No więc będzie można bez problemu to nabyć, bo to podawaliśmy komunikat ojca dyrektora również.
Wielokrotnie i spokojnie.
To jest już to, prośba będzie wkrótce spełniona.
Dobrze, natomiast następną rzeczą, następną kwestią jest to, że jakoś tak dziwnie się nie porusza kwestii grzechu cudzego, który by, mówiąc szczerze, eliminował pewne zjawiska, pewne osoby i tworzył jakieś takie kręgi. Natomiast grzech cudzy, uwarunkowany 9 pozycjami, no jest dosyć istotny, a pomija się go. Nie wiem, dlaczego tak mało się o tym mówi, ale wydaje mi się, że jest to rzecz dosyć istotna środowiskowo i towarzysko.
Tylko należałoby też najpierw zająć się swoim grzechem i kształcić tak swoje sumienia, aby zauważać właśnie drzazgę również i w swoim oku.
To jest oczywiście kwestia naturalna i wcale nie mówię, że drzazgi czy nawet belki nie widzę, ponieważ widzę to między innymi dlatego właśnie to mówię, bo to przeszkadza.
Tak, tak.
Ta drzazga czy ta belka w oku. To nie ulega wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o wartości, które ksiądz biskup poruszył i ewentualną kwestię jak gdyby zaniku religii czy katolicyzmu, to mnie się wydaje, że jest zjawisko takie, że w zasadzie świat teraz od kilkudziesięciu lat był zafascynowany niesamowitym postępem technicznym i oferowano nam różne rzeczy, które ludzi fascynowały i odciągały, już tam powiedzmy samochody, kino, komputery, wszystkie inne te kwestie i zrobiła się w zasadzie, na moje wyczucie, w tej chwili, że tak powiem, pustka. A ta pustka rysuje się tym, że nowości jako takich rewelacyjnych być nie może, no będą pewne mutacje oczywiście i zaczynają się nakazy. Tak właśnie między innymi jak prezydent Francji zakazuje noszenia krzyżyków, chust, prezydent Niemiec, prawda, chce, żeby zakonnicy sutan nie nosili, prawda. Nie ma już propozycji takich, którymi by ludzi można było odciągnąć i zafascynować, a zaczyna się, że tak powiem, polityka zakazów. I ta polityka zakazów w zasadzie powinna być korzystna i powinna budzić sprzeciw i powinna być korzystna na okoliczności rozwoju, że tak powiem, religii i zainteresowania, bo te zakazy moim zdaniem są na tyle powszechne i nośne na całym świecie, że echem się muszą odbić i pozytywnym i negatywnym. W związku z tym do każdego muszą dotrzeć i być może u tych, którzy nawet byli, powiedzmy, tolerancyjni czy liberalni, mogą budzić pewnego rodzaju sprzeciwy, no bo to już jest właściwie koniec liberalizmu, jak się stosuje zakazy. No i wydaje mi się, że tu by należało upatrywać to zjawisko korzystne. Tak ja to widzę i tak mi się to wydaje.
To zapewne. Ja myślę, Panie Jerzy, że wszelkie działania, które próbują zatrzeć tożsamość, muszą budzić ból, a wobec tego i reakcję, czyli sprzeciw, obronę.
No więc właśnie, dlatego mi się wydaje. Natomiast w swoim, że tak powiem, kręgu osób spotykanych, a społecznie się troszkę poruszam, to powiedziałbym, że no nie chciałbym się tutaj księdzu biskupowi, że tak powiem, sprzeciwiać, bo jego doświadczenie i wiedza są gigantyczne, ogromne, ale mnie się wydaje, że wręcz odwrotnie się gruntuje i rozszerza w zasadzie chyba religijność i wiara ludzi.
Tak. Tak, tylko cały czas musimy patrzeć właśnie, jaka to jest religijność, jaka wiara, budowana na jakim fundamencie. Ksiądz biskup w konferencji, w której fragmenty słuchamy, mówi o wypaczeniach, o błędach, które wyrastają z postmodernizmu, a więc z kolejnego wypaczenia spojrzenia na świat i na rzeczywistość, kolejnych wypaczonych i nieprawidłowych prób ujęcia rzeczywistości daleko odbiegającej od zasad prawd objawionych również. Stąd też taki jest kontekst konferencji, fragmentów, których wysłuchujemy. Ja myślę, że na pewno by to panu pomogło, jeżeli pan by wrócił do całości, która jest zawarta chociażby w naszym dzienniku. Systematycznie będzie się ukazywała również na naszej stronie internetowej, a w całości państwo będziecie mogli ją zamawiać już od teraz, od jutra, znaczy od dzisiaj. Przecinków Fundacji Nasza Przyszłość, czy to w postaci płyt CD, czy kaset magnetofonowych, tam też wkrótce będzie można to nabyć.
Nie no, rzecz jest najwyższych lotów i trudno, że tak powiem, w pierwszym czy drugim przesłuchaniu zająć stanowisko wobec tak powiem wybitnego wystąpienia. No,
oczywiście, to jest tylko, jakby pan zauważył, tak wybitne wystąpienie może być tylko...
No, powiedzmy, to są tak, takie spostrzeżenia, prawda?
To są tylko nasze refleksje, ono rozbudza w nas refleksje. No i również nie tylko refleksje rozbudza, ale pozwala wyprowadzać pewne wnioski, które przekładamy na nasze życie.
Natomiast, jeżeli ojciec pozwoli, ja bym jedno zdanie chciał powiedzieć, które tak w zasadzie mnie jak gdyby troszkę niepokoi w moim, że tak powiem, odczuciu subiektywnym. Nie bardzo rozumiem, skąd i kiedy i dlaczego w Kościele księża, ojcowie zaczęli mówić do wiernych per pan, per pań. To się tak jakoś moim zdaniem instytucjonalizowało i troszeczkę zdystansowało, bo przeważnie ludzie świeccy, którzy chcą kogoś trzymać, powiedzmy, w pewnym sensie na jakiś dystans, no to nie bardzo pozwalają sobie na bliskość i utrzymują formę pan, pani, jest to taka forma oficjalna. Natomiast kiedy ja chodziłem jeszcze do kościoła w latach, powiedzmy, tych moich młodzieńczych z mamą, z bratem, to księża czy ojcowie zwracali się per ty i ta więź była jakaś taka nieco bliższa w samej nawet konstrukcji rozmowy. Tu wydaje mi się, że kiedy zwrot jest pan, pani, to też się tak trochę na moje wyczucie dystansuje i nie wiem, czy to jest akurat takie, powiedzmy, najbardziej słuszne, czy mniej słuszne. Trudno mi i tutaj to oceniać, ale zjawisko to jest takie, wydaje mi się, niespecjalnie zręczne.
To zależy jak dla kogo i kiedy, proszę pana. I
zapewne.
Ja nie pamiętam takich czasów, kiedy jestem zresztą no, stosunkowo człowiekiem krótko żyjącym na tym świecie, natomiast pamiętam i również cenię sobie to, kiedy w środowiskach ludzi wierzących zwraca się do siebie nawzajem, proszę brata, proszę siostry. Są to na pewno zwroty głęboko chrześcijańskie. Natomiast obserwując inne kultury, inne kraje, widzę, że bezpośrednie zwracanie się po imieniu przez per ty do drugiej osoby no jakoś nigdy nie budowało pozytywnych relacji. Natomiast za właśnie zwrotami pan, pani kryje się również i szacunek dla drugiej osoby, kryje się pewien respekt dla drugiej osoby, kryje się również autorytet i myślę, że należałoby to szanować i nigdy kapłani z ambon w taki sposób nie zwracają się do wiernych, wręcz przeciwnie.
No nie, ale w wystąpieniach publicznych
występuje zwrot właśnie tak, jak pan mówi, brat, siostro. I myślę, że to jest kontynuowane i takie są u nas normy i zasady pod tą szerokością geograficzną, w takim kręgu kulturowym. I czy nie warto tego by było uszanować i pytać się o genezę właśnie takich zwrotów i form, a nie szukać innych, zdajeby się uproszczonych, ale czy odpowiednich?
Nie, dlatego zaznaczyłem, że to subiektywne.
Tak,
moje
tak, odczucie, ja też tutaj odpowiadam panu w taki sposób. Ja myślę, że proszę panie Jerzy, pan się nie obrazi, jak odbierzemy kolejny telefon. Bo słuchacze też chcą rozmawiać.
Oczywiście.
Dziękuję
oczywiście
i pozdrawiam. Szczęść Boże. Bardzo proszę, Radio Maria. Ale jest włączony odbiornik u pana i trudno nam się porozumieć. Jest wyłączony odbiornik, odbieramy. Wszystko bardzo proszę.
Ja by samochodem Marek z drogi się kłania z całego serca.
W jakich okolicach?
W okolicach drogi. Minąłem teraz Częstochowę, Wieluń, a więc droga na Wrocław, Poznań jest nawet dosyć błędna. Między Częstochowem a Wieluciem był wypadek, jest kierowca troszeczkę tam uszkodzony, no i troszeczkę śnieży.
Warunki
no
to dla kierowców
jest, dla kierowców w miarę dobra.
Temperatura plusowa zapewne, tak?
Zmienna jest. W tej chwili jest temperatura 0,4, a więc pół stopnia poniżej zera.
A więc prosimy o uwagę i ostrożność tego. Nigdy szoferom nie zaszkodzi.
Dla wszystkich stałych.
Ale słuchamy pana, panie Marku.
Chciałbym może zacząć od takiego podania gastronomicznego, czym jest kakao.
Halo? Halo, halo?
Ich zabarwienie daje nam piękny obraz.
Panie Marku, coś tam z zasięgiem jest kłopot, chyba zanieca?
Nie, już jest dobrze.
Tak, słucham.
No i jest to bardzo smaczny napój. Po wypiciu jest słodycz, miłe dla dzieci i dla dorosłych. Dzisiaj, a więc mówimy o substancji dobra. Dzisiaj jest podane też kakao, tylko też mleko jako substancja dobra. I proszę wybaczyć mi o sformułowanie, może troszeczkę nieprzyjemne, ale z odchodami ludzkimi. Zabarwienie też daje kakao. Wygląd naprawdę jest do złudzenia podobny do napoju cudownego, lecz po wypiciu daje nam bardzo nieprzyjemny odór, a więc efekt jest bardzo nieprzyjemny. Więc jak tutaj teraz w dzisiejszych czasach zwrócić uwagę na dobro i zło, kiedy jest to wspólnie związane z sobą i pomieszane? Jest bardzo trudno. A więc jeśli ja zawsze tak mówię, jeżeli ktoś zjadł czosnek, więc będzie odór czosnku, więc zwracajmy uwagę, kto do nas mówi. Czy z jednego źródła, jakim jest woda mineralna, mogą wypływać dwa źródła, dobra i zła? Raczej nie, bo jedno zniszczy drugie, albo drugie nie będzie istniało. Więc starajmy się zwracać uwagę, kto do nas mówi, co czytamy, co jemy. Staramy się i dążymy do jakichś cudów. Tak, ja też pragnę cudu z każdego, z całego serca, pragnę cudu miłości Bożej, ale wziąłbym to, rozgraniczył na takie trzy rzeczy: ciało, umysł i duch. Ciało niech nam służy do modlitwy, niech nasze ręce wnoszą się do Boga. Umysłem kompletujmy wiarę w Boga, wspominajmy naszych przodków, naszych rodzin, rodziców, nasze tradycyjne, stare drzewa. Ale i także na końcu jest właśnie duch, więc ciało, umysł i duch, który tworzy jedno, a stworzymy wielki cud. Ja nie myślę tak tragicznie, że jest bardzo źle, niedobrze, ale chciałbym, tak jak dzisiaj wspomniałem do jednej z gazet, otworzyłem na stronie, gdzie jest praca. Bardzo dużo ludzi kupuje takie gazety, szukające wytrwale pracy. Między innymi są kobiety poszukujące pracy, kawałka chleba, okruszyny dla swoich biednych dzieci. I co znajduje? Praktycznie, aż wstyd powiedzieć, na 100% ogłoszeń było gdzieś 80% ogłoszeń agencji towarzyskich. Bez żadnego pardonu do filmów erotycznych. Mój Boże, nie mamy dzisiaj żadnego prawa. Ale chciałbym też powiedzieć o jakiejś dobrej rzeczy. Będąc w niedzielę, prosząc Boga o pracę, o łaskę dzisiejszego dnia, że mogę jechać, że mogę mieć parę groszy na chleb, na opłacenie bieżących wydatków. Byłem na Wawelu, ponieważ mieszkam w Krakowie. Byłem na Wawelu przed Czarnym Krzyżem naszej świętej królowej Jadwigi. Modliłem się, łezka jedna poleciała. I co było dziwne, bardzo dużo ludzi tam zwierzających jest. Przystanął pan z młodą grupą, więc przewodnik na pewno profesjonalista. I pierwsze, co powiedział, zachowajcie tutaj troszeczkę ciszy. Byłem praktycznie, można powiedzieć, sam, jeszcze jedna ku mnie osoba była. Zachowajcie, tutaj ludzie przychodzą modlić się, prosząc o łaskę, tak jak królowa Jadwiga modliła się w trudnych czasach. I jeszcze bardziej się wzruszyłem, ponieważ to, że złożył na moje serce szacunek za to, co robię, że klęczałem, że w ręku trzymałem różaniec, ale oddał też cześć Bogu. I przecież to jest tak piękne, co on zrobił. On wykonał może i lepszą ode mnie modlitwę, bo ja modliłem się w sercu, może za innych, a on tym młodym ludziom, było ich nawet gdzieś 30 osób, pokazał miejsce sakralne, że to nie jest muzeum, że tutaj mieszka Bóg, że i z historii tego krzyża Pan Jezus przemówił do króla, do królowej Jadwigi. A więc starajmy się myśleć nad tym cudem dla naszej ojczyzny, a więc niech nasze ciało służy Bogu, umysł komplementuje wiarę, a Duch nam wspomoże. Jeszcze raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Panie Marku, dziękuję za telefon. Bardzo serdecznie pozdrawiam Pana, jak również tych wszystkich, którzy o tej porze podróżując słuchają Radia Maryja. Bardzo głębokie przemyślenia, jednakże porównanie na początku zapewne nie tylko głęboko niesmaczne, ale może i nie zawsze odpowiednie. Drodzy Państwo, czas kończyć nasze dzisiejsze nocne spotkanie. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowy, dziękuję również za telefony. No i zapraszam do słuchania Radia Maryja.
Jest także dzień, choć przykry nam, doświadcza mnie co dnia. Za trudem ból, za ciosem cios, czyżbyś na tym kończył świat. A jednak wciąż podnoszę głowę, spoglądam w niebo pełne gwiazd. Pokrzepiam duszę Bożym Słowem i pokój w sercu mam. Bo tylko Bóg zrozumieć może mnie, On, który czyta w myślach, śledzi każdy gest. Rozprasza mrok z wątpienia, darzy życiem swym, pociesza mnie, że przyjdą lepsze dni. Znów przyniósł ktoś Hiobową wieś, gdzieś popłynęły łzy. Odchłania cień, triumfuje śmierć, jak tu bez lęku dalej żyć. A mimo to nie tracę ducha, chcę dobrem chcę zwyciężać zło. Bożej dobroci chcę zaufać, nie załamując rąk. Bo tylko Bóg zrozumieć może mnie, On, który czyta w myślach, śledzi każdy gest. Rozprasza mrok z wątpienia, darzy życiem swym, pociesza mnie, że przyjdą lepsze dni. Bywało już, że brakło sił, wszystko straciło smak. Mówiłem sobie, o co ci, przecież nie zmienisz nic i tak. A jednak idę wciąż przed siebie, nie pomnę wszystkich są stron. Chociaż niewielu ze mną wiedzie, jednak nie jestem sam. Bo tylko Bóg zrozumieć może mnie, On, który czyta w myślach, śledzi każdy dzień. Rozkrasza mrok z wątpienia, darzy życiem swym, pociesza mnie, że przyjdą lepsze dni. Bo tylko Bóg przemienić może nas, prowadzić ku wyżynom, gdzie nie rani cał, gdzie zdroje żywej wody nie gasną.